Człowiek, który żyje skromnie, ale uczciwie, jest w Bożych oczach o wiele cenniejszy niż największy bogacz, który jest kłamcą i krętaczem. Na samym początku 19 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy takie słowa: więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż głupiec o ustach kłamliwych. Uczciwe, integralne życie jest dla Boga cenne, wartościowe. Natomiast życie człowieka kłamliwego i głupiego ma znikomą wartość, choćby chodziło o człowieka zamożnego i wpływowego. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. Dalej czytamy: i gorliwość niedobra przy braku rozwagi. Błądzi, kto biegnie za prędko. Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Niestety, jest taki rodzaj nierozsądnej, głupiej gorliwości religijnej, którą nazywamy fanatyzmem. Nie jest to gorliwość miła Bogu. Wręcz przeciwnie, jest oceniona w Biblii jako zdecydowanie szkodliwa, niepotrzebna. Chodzi o gorliwość mądrą, zgodną z Bożą wolą, zgodną z Bożym powołaniem. Mądry i gorliwy uczeń Jezusa nigdy nie może być fanatykiem. Musi mieć szerokie horyzonty myślowe, a przede wszystkim cechować go powinna miłość, podobna do tej, jaką okazywał wszystkim ludziom Jezus Chrystus. Dzieje się tak wtedy, gdy chrześcijanin jest prawdziwym uczniem Chrystusa, gdy jego serce i umysł przepojone są Słowem Chrystusowym. Chrześcijanin swoją mądrość powinien czerpać z Biblii, z Bożego Słowa. Nie ma innej drogi, by chrześcijanin żył w sposób mądry i zgodny z Bożym planem, niż ta, którą wskazuje nam sama Biblia. Ta właściwa droga wiedzie poprzez wzrastanie w poznaniu Bożego Słowa, poprzez odczytywanie i wykonywanie Bożej woli we wszystkich dziedzinach życia, na każdy dzień. Znakiem rozpoznawczym ucznia Chrystusa powinna być znajomość Bożego Słowa i prowadzenia życia zgodnego z tym Słowem, zgodnego ze Słowem Boga. Pewien chrześcijanin powiedział: nikt, kto posiada głęboką znajomość Biblii, nie może być nazywany niewykształconym, a żaden człowiek nie może być uważany za wykształconego, jeśli nie zna poselstwa Biblii. Uważam, że jest to prawdziwe stwierdzenie, a z całą pewnością jest ono prawdziwe w odniesieniu do chrześcijan. Prawdziwy chrześcijanin powinien znać Boże Słowo zawarte w Piśmie Świętym, powinien stale wzrastać w jego poznaniu i powinien wprowadzać je w życie. Powinien stosować się do słów mądrości i miłości zawartych w Bożej Księdze. Drogi słuchaczu, jest to wezwanie adresowane do każdego z nas. Zapragnijmy poznawać Boże Słowo. Stale pogłębiajmy wiedzę biblijną i to, czego się nauczymy, wprowadzajmy w życie. Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół. Biednego opuszcza najbliższy. To czwarte przysłowie zapisane w 19 rozdziale Księgi Przysłów. Jakże smutne w swojej wymowie. Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół. Biednego opuszcza najbliższy. Człowiek bogaty otoczony jest przez szerokie grono przyjaciół, a raczej pseudoprzyjaciół. W domu bogacza bywa wielu gości. Tam, gdzie on się bawi, wraz z nim bawi się wielu innych. Natomiast człowiek ubogi zostaje nieraz opuszczony nawet przez najbliższych. Taka niestety jest nasza ludzka natura. Przekonał się o tym syn marnotrawny, gdy opuścili go wszyscy jego przyjaciele, kiedy skończyły mu się pieniądze. Przekonuje się o tym dzisiaj wielu współczesnych nam ludzi, którzy szybko tracą przyjaciół, gdy okazuje się, że stali się biedni. Biblia wzywa nas, by nasz stosunek do ludzi ubogich był odmienny. Na przykład w liście apostoła Jakuba czytamy: gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: siądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Niestety, takie fałszywe rozumowanie nie jest czymś rzadkim także wśród nas, dzisiejszych chrześcijan. Apostoł Jakub wzywa: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Nasz stosunek do ubogich powinien być inny niż postępowanie wielkich tego świata. Nie możemy być obojętni na los milionów ludzi umierających z głodu. Nie możemy być obojętni na los bezdomnych, których coraz więcej na dworcach i ulicach naszych miast. Nie możemy być nieczuli w stosunku do ubogich zaglądających do naszych kościołów. Nie możemy nie zauważać ubóstwa ludzi z naszego najbliższego sąsiedztwa. Nie może być dla nas czymś normalnym smutna obserwacja autora Księgi Przypowieści: bogactwo zyskuje wielu przyjaciół, biednego opuszcza najbliższy. Fałszywy świadek nie ujdzie karania. Kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć. To następne przysłowie, następna prawda, tak istotna, że powtórzona jest jeszcze raz, niemal w tym samym brzmieniu, w wierszu 9. Fałszywy świadek nie ujdzie karania. Kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć. Nie możemy być kłamcami. Nie może być fałszu na naszych ustach. Biblia zdecydowanie potępia kłamstwo i zapowiada, że kłamców czeka śmierć. Przypomnijmy sobie historię króla Achaba. Zapragnął on przyłączyć do swoich posiadłości winnicę Nabota, która sąsiadowała z dobrami królewskimi. Kiedy Nabot odmówił, ze względu na to, że winnica ta stanowiła jego rodowe dziedzictwo, Achab i jego żona Izabel doprowadzili do tego, że Nabota uśmiercono, podstawiając fałszywych świadków, którzy oskarżyli go o to, że zbluźnił przeciwko królowi i przeciwko Bogu. Historię tę znajdujemy w pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 21. Kiedy Achab sądził, że nie poniesie za swój postępek żadnych konsekwencji, prorok Eliasz przekazał mu następujące słowa Pana: w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. Zapowiedź proroka wypełniła się wkrótce. Wybucha wojna i król Achab, mimo iż ukrywał się pośród swojej armii, ubrany w strój zwykłego żołnierza, zginął od strzały wroga. Czytamy: ni stąd, ni zowąd pewien wojownik naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. Bitwa zaostrzała się coraz bardziej i król musiał stać na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza rydwanu. Potem, gdy zmywano rydwan Achaba nad stawem w Samarii, psy lizały jego krew, zgodnie ze słowem Pana, jakie wypowiedział Eliasz. Możemy powiedzieć, że jest to okrutna historia. Rzeczywiście, nie jest to historia przyjemna, ale jest tak dlatego, że opisuje konsekwencje kłamstwa i morderstwa, konsekwencje doprowadzenia do śmierci niewinnego człowieka poprzez fałszywe oskarżenie go o bluźnierstwo przeciwko Bogu. Bóg nienawidzi fałszu, nienawidzi kłamstwa, oszustwa, nienawidzi obmowy, plotek, pomówień. Fałszywy świadek nie ujdzie karania. Kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć. Salomon jeszcze raz powraca do sprawy złego traktowania biednych. W 7 wierszu czytamy: biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym bardziej najbliżsi stronią od niego. On szuka słów, ale ich nie ma. Biedaka nie lubią nawet najbliżsi, stronią od niego, ignorują go, wstydzą się go, brzydzą się nim. Zdarza się, że kiedy biedak przyjeżdża, żeby odwiedzić zamożniejszego brata, ten zamyka drzwi i mówi do żony: nie odzywajmy się, nie rozmawiajmy. Udawajmy, że nie ma nas w domu. Tak w ogóle traktowani są biedacy przez możnych tego świata. Lepiej byłoby o nich zapomnieć. Lepiej udawać, że nie widzimy ich biedy. Są różne inicjatywy podejmowane przez ONZ, przez inne wielkie organizacje, ale wszystko okazuje się nieskuteczne. Miliony ludzi nadal żyją w skrajnym ubóstwie. Setki tysięcy umierają z głodu. Dlaczego? Bo zwycięża ludzki egoizm, samozadowolenie bogatej mniejszości. Ludzkość nie jest w stanie rozwiązać tego problemu własnymi siłami, bez pomocy Boga. Wyobraźmy sobie sytuację, że światowi przywódcy zbierają się i wspólnie decydują. Widzimy, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu biedy i głodu milionów ludzi własnymi siłami. Zwróćmy się z prośbą o pomoc do Boga. Upadnijmy na kolana i módlmy się, żeby to On pokierował nami. W jaki sposób mamy postąpić? Szukajmy odpowiedzi w Bożym Słowie. Prośmy Boga, żeby przemienił nasze umysły i serca, tak żebyśmy byli zdolni do przezwyciężenia swojego egoizmu i do udzielenia skutecznej pomocy naszym głodującym bliźnim. Drodzy słuchacze, potrzebujemy powrotu do Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Nasze programy ekonomiczne, społeczne, humanitarne nie są w stanie radykalnie poprawić sytuacji ogromnej większości głodującej, żyjącej w nędzy ludzkości. Właściwie ludzkość stale zmierza do samozagłady. Upamiętajmy się, wołajmy do Boga i słuchajmy, co On mówi do nas. 13 wiersz 19 rozdziału Księgi Przysłów mówi, co następuje. Strapieniem dla ojca syn głupi, a rynną wciąż cieknącą kutliwa kobieta. Mowa jest tu o relacjach rodzinnych, o strapieniu, jakim jest niemądry syn dla rodziców. Mówiliśmy już o tym problemie wcześniej. Spójrzmy więc na słowa mówiące o relacji mąż-żona. W Izraelu traktowano małżeństwo jako coś uświęconego, jako związek przypominający więź Pana i Jego ludu. Chrześcijaństwo przyniosło podobną myśl, że małżeństwo jest związkiem podobnym do relacji pomiędzy Chrystusem a Kościołem. To wielki zaszczyt, ale też i wielka odpowiedzialność dla wierzącego męża i wierzącej żony. Pomyślmy, jak wielką rangę ma chrześcijański związek małżeński. Żona okazuje uległość mężowi, który kocha ją i ochrania, jak Chrystus kocha i ochrania Kościół. Taki jest ideał chrześcijańskiego małżeństwa. I do niego mamy się przymierzać. Do niego mamy dążyć. Rzeczywistość bywa jednak daleka od ideału. Pomyślmy, jak układa się życie małżeństwa, gdy kobieta jest kutliwa, jak cieknąca rynna. To porównanie Salomona wywołuje może nasz uśmiech, ale sytuacja w takim małżeństwie na pewno nie jest wesoła. Życie takiego małżeństwa w ciągłej niezgodzie, kłótni przynosi nieraz tragiczne skutki. Najczęściej rozbicie rodziny, rozwód. Dlatego jest tak ważne to, o czym w Księdze Przypowieści czytaliśmy wcześniej, by wybrać za żonę odpowiednią kobietę. Czytaliśmy w końcowej części rozdziału 18, kto znalazł żonę, dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana. Tak, jest to wspaniały dar Boży, by wybrać odpowiednią partnerkę na życie, by była to kobieta dzielna, bogobojna, prawa, mądra, zaradna. I tu moglibyśmy jeszcze wymienić wiele dalszych cech idealnej żony, ale o tym powiemy sobie na koniec naszych rozważań poświęconych Księdze Przysłów, gdy studiować będziemy znajdujący się na końcu tej księgi poemat o dzielnej kobiecie. Dzisiaj rozważania na temat właściwego wyboru żony zakończmy słowami 14 wiersza 19 rozdziału Księgi Przysłów. Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana. W końcowej części 19 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy takie słowa. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Człowiek może mieć wiele planów, wiele zamierzeń, ale zawsze dzieje się wola Pana. Od Boga zależy ostateczne powodzenie wszystkich naszych planów. Zawsze więc powinniśmy poznawać Jego wolę i stosować się do niej w każdej dziedzinie naszego życia. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. To następne przysłowie Salomona o bardzo ważnej treści. Bojaźń Pana nie oznacza, że życie człowieka wierzącego jest czymś w rodzaju trwania w lęku, w obawie przed tym, co Wszechmogący w naszym życiu zdarzy. Bojaźń Pańska to zupełnie coś innego. To posłuszeństwo, pokora względem Stwórcy. Ale ponieważ jest On miłością, ponieważ jest dobrym Panem, cudownym Zbawicielem, nasze życie w relacji z Nim jest radosne, przynosi satysfakcję, poczucie spełnienia i sytości. Daje poczucie, pewność, że żyje się tak, jak żyć się powinno i jak żyć jest najlepiej. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Drogi przyjacielu, pragnę poświadczyć prawdziwość tych słów Księgi Przysłów. Bojaźń Pana prowadzi do życia i to do życia spełnionego, szczęśliwego. Odkąd związałem swoje życie z Panem, odkąd powierzyłem ster swojego życia Jezusowi Chrystusowi, Bożemu Synowi, cudownemu Zbawicielowi, żyję, mając poczucie sensu i celu istnienia. Wiem, dlaczego żyję i dokąd zmierzam. Jestem szczęśliwy i czuję się spełniony, bo nie mam wątpliwości, czy nie zmierzam w niewłaściwym kierunku, czy przypadkiem nie powinienem postępować inaczej. Nie znaczy to, że nie napotykam w życiu na co dzień problemów, że nie muszę pokonywać przeszkód, że nie zadaję sobie pytań i że wszystko jest dla mnie oczywiste i łatwe. Absolutnie nie. Ale generalnie, kiedy myślę o swoim życiu w relacji z Jezusem, jestem wdzięczny Panu za wszystko, co przeżywam i przekonuję się z roku na rok, że życie z Nim jest niezwykle ciekawe, że jest satysfakcjonujące, że przynosi pokój, spełnienie i głębokie poczucie sensu i celu drogi, zmierzania ku wieczności. Drogi przyjacielu, obyśmy mogli razem kroczyć po tej drodze życia, drodze tej na imię Jezus Chrystus. To On, Zbawiciel, mówi o sobie: ja jestem drogą, jedyną drogą do Ojca. To On, Zbawiciel, czeka na Ciebie, pragnie uchwycić Twoją dłoń i poprowadzić Cię ku prawdziwemu, trwałemu szczęściu.